Bóg nam dozwolił doczekać tej chwili, gdzieśmy się zgromadzili tutaj, abyśmy się mogli zastanawiać nad Słowem Bożym. Tak tutaj brat nam dał do wiadomości, że zaledwie niecałe 2 tygodnie będziemy mieli możliwość obchodzić pamiątkę śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego też około tego tematu będziemy sobie dzisiaj mówili. Temat sobie nazwiemy Śmierć Pańską opowiadajcie. Wyjdziemy ze słów apostoła Pawła zapisane w 1 liście do Koryntów w 11 rozdziale w 26 wersecie, gdzie mówi tak. Albo ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Życie Pana Jezusa stało się okupem. Jest to nauka centralna, nauka doktrynalna. Tak mnie często brat Rosel tak mówił, że jest to, jakby można powiedzieć, piasta, z której wypływają inne sprychy i dookoła koło się zaokrągla. Bo na tym jest całe nasze zbawienie położone, gdyby nie Jezus, gdyby nie Jego ofiara odkupienia, rodzaj ludzki zginąłby raz na zawsze śmiercią wieczną. Mamy stale o tym temacie mówić i dobrze, bo Pismo Święte bardzo dużo na ten temat mówi, lecz myślę, że najbardziej i najwięcej powinniśmy mówić o śmierci naszego Zbawiciela, opowiadać te wydarzenie ze zdwojoną energią. Ile tego dzisiaj postanowiliśmy sobie na ten temat pomówić. Śmierć naszego Pana nie rozpoczęła się na krzyżu, nie rozpoczęła się wtedy, kiedy był aresztowany. Śmierć naszego Pana rozpoczęła się już w Jordanie. Kiedy Jezus wszedł do Jordanu i prosił Jana Chrzciciela, aby Jego ochrzcił, to Jan nawet się zbraniał. Mówi, jeżeli byśmy postawili na szale sprawiedliwości, to ja powinien być od Ciebie ochrzczony, a nie Ty ode mnie, mając na myśli Jan, że on prowadzi chrzest pokuty. Znał swojego dalszego kuzyna, którym był Jezus, że była to szlachetna postać, święta prawie postać, no może nie wiedział, kim on jest dokładnie jeszcze, ale często podziwiał jego zapał, energię, oddanie się zakonowi, święte życie, które prowadził, to mówi, powinien ja być o ciebie ochrzczony. Lecz nie wiedział, że Jezus chce być ochrzczony nie chrztem pokuty, ale innym chrztem. I dlatego, drodzy braterstwo, jak nam jest wiadomo, że kiedy się dał zanurzyć, to wtedy Pan Jezus, wychodząc z Jordanu, modlił się, czytamy. Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale, a 21 wersecie mówi tam. I stało się, gdy był chrzczony wszystek lud, i gdy Jezus był ochrzczony i modlił się, że się mu niebo otworzyło. Jezus się modlił. Czy może ktoś tu z braci powiedzieć, jakimi słowami Pan Jezus się modlił? Czy jest gdzieś napisany w Piśmie Świętym? Tak, jest napisane. Wprawdzie w Ewangeliach nie ma napisane. Zapisał tą modlitwę już apostoł Paweł w liście do Żydów w 10 rozdziale od 5 do 10 wersetu mówi tak. Przecież chodząc na świat mówi ofiary i obiaty Boże nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. Całopalenia i ofiary za grzech Ci się nie upodobały. Wtedy rzekł. Oto idę na początku ksiąg napisano o mnie, abym czynił o Boże wolę Twoją. Powiedziawszy wyżej, żeś ofiary obiaty całopalenie, ofiary za grzech nie chciał, ani sobie podobał, które według zakonu bywają ofiarowane. Wtedy, że idę, abym czynił wolę Twoją, Boże, znosi pierwsze, bo które postanowił. Przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. Prawdopodobnie były to słowa modlitwy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od chwili swojego poświęcenia Pan Jezus uroczyście przygotowywał się już do śmierci. I później postanowił przygotować swoich uczniów na ten wypadek, co się z nim stanie. Wiemy, drodzy braterstwo, że gdy kogoś śmierć zaskoczy znienacka, następuje wielkie przeżycie, wielki wstrząs następuje. Lecz jeżeli się naprzód o tym wspomina, jeżeli się przygotowujemy do tej śmierci, jakoś inaczej to przyjmujemy. już nie jest ona taką tragedią, takim jakimś od razu zaskoczeniem, ale poniekąd my już byliśmy na to przygotowani. Dlatego często słowa łacińskie, nawet kiedyś prawdopodobnie był taki jeden zakon, który sobie postanowili i zawsze mówili memento mori, pamiętaj o śmierci. Podobnie my, chrześcijanie, powinniśmy zawsze pamiętać o swojej śmierci. I Chrystus od swojego poświęcenia myślał o swojej śmierci i po niejakimś okresie czasu, trudno to jest powiedzieć dokładnie, czy to było po roku, czy po 2 latach swojej misji, ale zaczął przygotowywać swoich uczni, że On umrze, że On tutaj nie przyszedł i zawsze na ziemi nie pozostanie. Po raz pierwszy Pan Jezus wspomniał o swojej śmierci po wyznaniu Piotrowym, jak które mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, w 16 rozdziale od 13 wersetu do 23 przeczytamy sobie, mówi tak. A gdy przyszedł Jezus w okolicy strony Cezarii Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, kimże mi powiadają być ludzie Syna Człowieczego? Oni rzekli, jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, inni też Jeremiaszem, albo jedno z proroków. I rzekł im, a wy kim mnie być powiadacie? Odpowiadając Jezus Szymon Piotr, rzekł, tyś jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. Wtedy odpowiadając Jezus rzekł mu, błogosławionyś Szymonie, synu Jonaszowym, bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesie. Ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr. A na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebiesie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesie. Wtedy przekazał uczniom swoim, aby nikomu nie powiadali, że On jest Jezus Chrystus. Kiedy Chrystus Pan usłyszał takie zdanie z ust apostoła Piotra, ale apostoł Piotr nie powiedział tylko sam od siebie, powiedział o wszystkich, było to zdanie wszystkich apostołów, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, ten, którego Izrael czekał 1000 lat na posłanie Bożego Syna, aby On stał się tym odkupicielem. To zaraz po tym wyznaniu Jezus wiedział, gdy zobaczył, że przez Ducha Świętego apostołowie Go już rozpoznali, kim On jest, bo jak sam powiedział, że tobie ani ciało, a krew tego nie oznajmiła, bo nigdy Jezus o sobie nie mówił, kim On jest, tylko tobie oznajmił Duch Boży, Pan Bóg ci oznajmił. Od tej pory Jezus zaczął przygotowywać uczni na swoją śmierć. I następnie czytamy, mój tak, i odtąd począł Jezus pokazywać uczniom swoim, iż musi odejść do Jerozolimu i wiele cierpieć od starszych i od przedniejszych kapłanów i nauczonych w piśmie, aby być zabitym i trzeciego dnia zmartwychwstać. Jaka reakcja nastąpiła wtedy Piotra? Czytamy dalej. A wziąwszy go Piotr na stronę, począł go strofować, mówiąc, zmiluj się sam nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Cię. I dopiero Chrystus Pan go uspokoił. On obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, albo nie pojmujesz tego, co jest Bożego, ale to, co jest ludzkiego. Zobaczyliśmy, drodzy braterstwo, jaka była reakcja Piotrowa, kiedy Pan Jezus przygotował na swoją śmierć. A co byłoby się stało, gdyby tak Pan Jezus nie wspominał o swojej śmierci, a śmierć nastąpiła. Także go wziął Piotr na stronę i zaczął strofować. Tutaj, drodzy braterstwo, możemy się nauczyć 2 lekcje. Pierwsza lekcja, że bardzo pięknie, bardzo dobrze poczuł się Piotr, kiedy został pochwalony pomiędzy wszystkimi apostolami, że Chrystus Pan powiedział, że ty wyznałeś takie wyznanie, że jestem Chrystus, ja na tej epoce zbuduję kościół, ja ci daję klucze królestwa. Ty wiesz, co to będzie? Że ty to człowiek na ziemi, co zwiążesz, to będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, niebo się zgodzi. Otrzymał Piotr wielką pochwałę. Piotr otrzymał wielką i władzę. I dlatego, kiedy usłyszał, że Jezus teraz mówi, że on będzie wydany, że on umrze, ale ja zmartwychwstanę. Bierze go na stronę i strofuje. Nigdy, Panie, przestań to mówić, nigdy na Ciebie nie przyjdzie. Widzimy, drodzy braterstwo, że nie można ani za dużo kogoś chwalić, bo zaraz przychodzą podszepty szatana. Pan Jezus nie powiedział, że to Piotr jest szatanem, tylko wiedział, że w tej chwili Piotra wykorzystał szatan, aby odwrócił Jezusa od tego, żeby nie mówił o swojej śmierci. A gdyby Jezus nie mówił o swojej śmierci, to jak już wspomnieliśmy, na uczniów przyszłaby straszna, straszna wtedy tragedia. Ciekawe, czy nawet by oni się ostali, gdyby ich znienacka nastąpiła to, co ich spotkało, że ich Pan, ich nauczyciel, ich zbawca poniósł śmierć. Jezus nigdy nikomu nie mówił, że On jest Mesjaszem, a nawet kiedy Piotr to wypowiedział, to było zakazane, pamiętajcie, nikomu o tym nie mówcie, aż najwyżej możecie to mówić, kiedy? Po moim zmartwychwstaniu, często mówię. Dlaczego Pan Jezus zakazywał, żeby nic nie mówili, że On jest Mesjaszem? Dlaczego tak? Myślę, że dla dobrego celu, by Żydzi, krzyżując Go, nie zginęli w wiecznym potępieniu. Gdyby teraz Jezus o sobie powiedział, ja jestem Mesjaszem, gdyby tak samo nakazał apostolom, żeby mówili, opowiadajcie, że ja jestem tym Mesjaszem, i gdyby później stało się to, co się stało, naród zginął wieczną śmiercią. A tak oni, krzyżując Chrystusa, jak mój apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntu, w drugim rozdziale, 8 wersecie mówi ta, której żaden z książąt tego świata nie poznał. Bo gdyby byli poznali, nigdy by byli Pana chwale, co nie ukrzyżowali. Gdyby poznali mądrość Bożą, kim w zasadzie jest Chrystus Pan, gdyby Go poznali, nigdy by Pana chwale nie ukrzyżowali. W Dziejach Apostolskich apostoł Piotr uzupełnia to, kiedy czytamy w trzecim rozdziale, a w 17 wersecie mówi tak. Ale teraz, bracia, wiem, żeście to z nieświadomości uczynili, jako i książęta wasi, żeście ukrzyżowali dawcę żywota. Tylko, że wyście to uczynili z nieświadomości. Dlatego też, dla tego narodu jest nadzieja. Chrystus, umierając, umierał i za naród izraelski. Wprawdzie ktoś wystawił pytanie, dlaczego Żydzi tyle kary otrzymali. Dlaczego taka straszna kara ich spotkała, że stracili ojczyznę, zostali wygnani i aż do dni dzisiejszych tulają się po całym świecie. Już nadszedł ten czas, że otrzymali z powrotem swoją ojczyznę, stopniowo powracają do niej, ale to jest straszna kara. Dlaczego? Żydzi cierpieli, dlatego że sądząc według zakonu, a zakon nie kazał nigdy człowieka sprawiedliwego osądzić. Oni dobrze wiedzieli, że żadnej winy nie znaleźli, różnych świadków podstawiali, fałszywi świadkowie ze sobą się nie zgadzali, a jednak jego ukrzyżowali, ponieśli karę tylko za sprawiedliwego. Ale nie ponieśli kary za Mesjasza, dlatego też często w Piśmie Świętym jest napisane, nikomu o tym nie powiadajcie, że ja jestem tym Mesjaszem. Najwyżej po zmartwychwstaniu będziecie mogli mówić, ale przedtem nie mówcie. To tylko, jeszcze raz podkreślam, z wielkiej miłości Pan Jezus to mówił dla narodu żydowskiego, aby ten naród nie zginął. To było pierwszy raz, jak czytaliśmy, kiedy wspomniał o swojej śmierci. Drugi raz nastąpiło, jak mamy zapisane w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, a 22, 23 werset mówi tak. A gdy przebywali w Galilei, rzekł do nich Jezus, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. I zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie i zasmucili się bardzo. Było to znów po wspaniałym wydarzeniu. Pan Jezus z sobą wziął trzech najbardziej gorliwych uczniów, Piotra, Jana i Jakuba, i poszedł na górę przemienienia i tam się dał przemienić. Tam zobaczyli, jak Jezus się przemienił całkowicie, stała się Jego twarz jaśniąca. Odszedł był blask. Natomiast po jednej stronie się okazał Mojżesz, po drugiej Eliasz. Z Nim rozmawiali, o śmierci rozmawiali, no o przyszłej chwale rozmawiali. Tak to było wspaniale, że jest powiedziane, że Piotr powiedział w tym zachwyceniu: Panie, dobrze nam tu jest. Uczyńmy 3 namioty. Tobie jeden, Mojżeszowi jeden, Eliaszowi jeden. O sobie już co? Nie myśleli. Może jeżeli myśleli, to powiedzieli, myśleli sobie w ten sposób, że my się podzielimy i każdy jednemu z tych zacnych mężów, Jezus, Mojżesz i Eliasz, będziemy jako słudzy. I wtedy, kiedy tak się bardzo wspaniale czuli, jest powiedziane, obłok ich zasłonił, słyszeli nawet głos z nieba: ten jest syn mój miły, tego słuchajcie. Było to wielkie przeżycie, wspaniała radość, szczęście. Kiedy powrócili na dół, na dole tu jest inni apostolowie byli, tam przeprowadził jeden człowiek syna, który był opętany, który diabeł go rzucał w ogień, wiele inne rzeczy i nie mogli go wypędzić. Jezus i tego demona wygnał. Czy nie było to radość, czy nie było szczęście? I naraz, dla ich jakby można, żeby za dużo nie podnosili się, kim oni są. Pan Jezus wspomina znów o swojej śmierci. A gdy przebywali w Galilei, a to się rzecz działa w Galilei, góra ta była w Galilei, rzekł do nich Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce. Ale zobaczmy teraz reakcję, która już była inna. I zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Już go nie strofował Piotr, ale wszyscy apostołowie zasmucili się. Przeżywali, zasmucili się. Ewangelista Marek uzupełnia to zdanie. Jak czytamy Ewangelię Marka 9 rozdział, 31-32 werset, to mówi tam. Albowiem uczył 31-32 mówi tak. Ale uczył ucznie swoje i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. I zabiją go, ale gdy będzie zabity, dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni tej rzeczy nie rozumieli, wszakże bali go się co? Pytać. Bali go się pytać. Pierwszym razem Piotr strofuje i znów bym powiedział, że nie tylko Piotr sam o siebie mówił, ale to było uczucie wszystkich uczni. Drugim razem wszyscy się zasmucili, nikt się nie odważył cośkolwiek go zapytać się, no żeby nie było ostrej odpowiedzi, tak jak po raz pierwszy Piotr otrzymał, że ty jesteś szatanem, w ciebie wszedł diabeł, że ty takie rzeczy starasz mi się, żeby mówić, żeby ja tego nie czynił. Czyli możemy zobaczyć, że stopniowo się zaczęli godzić z tym. Już nie była tak straszna reakcja jak po raz pierwszy, kiedy powiedział. Już na drugi przeżywali to na swój sposób, smucili się, bali go się pytać, ale nie było tak ostrej reakcji sprzeciwiającej się. Po raz trzeci zapisane mamy Ewangelię Mateusza w 20 rozdziale, a 17-19 wersetu mówi tak. A wstępując Jezus do Jerozolimu, wziął z sobą 12 uczniów na osobne miejsce w drodze i rzekł im: Oto wstępujemy do Jerozolimu, a Syn Człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i nauczonym w piśmie, osądzą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewanie i na obieczowanie i na ukrzyżowanie, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Już nie mamy napisane reakcji apostołów. Ani ostrej, że tobie się nie może stać, tobie, Panie. Ani już się nie smucili, po prostu byli już na wszystko zdecydowani. Przygotowali się, że Pana od tego już nikt nie cofnie. Że widocznie tak się stanie. A tym bardziej, że kiedy Chrystus położył się na prostwa, że to nie On sam od siebie tak mówi, żeby oni tak nie myśleli, bo ewangelista Łukasz mówi, że położył się na prostwa. Zapisane w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, od 31 do 34 wersetu czytamy. A wziąwszy z sobą onych 12, rzekł im: Oto wstępujemy do Jerozolimu. Wypełni się wszystko, co napisano przez proroki o Synu Człowieczym. Bo będzie wydany poganom i będzie naśmiewany, zelżony i prywany. Obiecowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni z tego nic nie zrozumieli. Bo było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. W każdym bądź razie nastąpiła w pewnym sensie, byśmy powiedzieli, już taka epatia. Myśmy byli przy, to znaczy się pogodzili się z tym. Jezus wspomniał na proroctwa. No Biblia bardzo streszczenie jest napisana. Wprawdzie myślę, że Pan Jezus nawet poruszył, które to proroctwa mówiły. I na mnie trudno jest zgadnąć, na jakie proroctwa zwrócił Pan Jezus uwagę. No myślimy, że zwrócił na wydarzeniach Abraham ofiarował Izaaka. Jest tam pokazane, czy nie jest pokazane. Na dzień pojednania cielec był zabijany, jest pokazany. Myślę, że 53 rozdział proroctwa Izajasza był wspomniany. No ale to do nich jeszcze to wszystko nie docierało. W każdym bądź razie już jakoś inaczej to przejmowali, z pewnym udrętwieniem, z pewnym niezrozumieniem, ale nie sprzeciwiali się, ani już się nie smucili, jak to było pierwszym i drugim razem. I czwarta zapowiedź naszego Pana zapisana już jest w 26 rozdziale Mateusza, pierwszy i drugi werset mówi tam. I stało się, gdy dokończył Jezus tych wszystkich mów, rzekł do uczniów swoich. Wiecie, że po dwóch dniach będzie Wielkanoc, a Syn Człowieczy będzie wydany, a był ukrzyżowany. Po tych mowach Pan Jezus powiedział im znów, jakie to mowy. Zawsze Pan Jezus jakoś wybiera, że jeżeli coś widzimy bardzo wspaniałego, to później dlatego im mówił już o swojej śmierci. Gdybyśmy wiedzieli człowiekowi tak przygnębionemu jeszcze o śmierci, to by go jeszcze bardziej dobiło. Ale jeżeli człowiek jest w jakim podniesieniu ducha i wtedy mu wspomnieć, on to przyjmuje jakoś trochę inaczej. I dlatego, kiedy mu stawiono takie pytanie, Panie, kiedy to się stanie? Jak ten będzie Twój czas, którego przyjścia? Dokonanie świata. Pan Jezus powiedział, 24 rozdział, wielkie wydarzenia. 25 rozdział to dalsza część po wielkiego prosto. Przy powieści powiedział. O 10 pannach, o talenta. I kiedy Chrystus przyjdzie, chwali swoje wszyscy aniołowie z Nim. Że wszystkie narody, tak jak owce i kozy, będzie oddzielał te wszystkie narody. Jedne będzie stają po prawicy, po lewicy. Było to coś wspaniałego. Całą wizję królestwa Pan Jezus otworzył przed nimi. Uczniowie bardzo podniosłym duchu to byli przyjmowali. I teraz mówi tak, ale pamiętajcie, że po dwóch dniach będzie Wielkanoc i Syn Człowieczy będzie wydany w łańcuchu. Często nieraz stawiamy pytanie, dlaczego Pan Jezus po takim wydarzeniu? Dlatego, aby był tym Mesjaszem, Zbawicielem po raz pierwszy. Aby to jest tą wizję Królestwa jak na górze przemienienia, żeby ona się stała rzeczywistością. Aby to się wszystko spełniło, co On przepowiedział w 24 rozdziale Mateusza, 25 o pięknej chwale Królestwa, w którym przyjściu, to najsamszyt potrzeba, aby Syn Człowieczy co? Był ukrzyżowany. Aby ucierpiał. To jest podstawa. Bo inaczej to wszystko by się nie spełniło. I w tym czasie jest powiedziane, że arcykapłani naradzali się, aby jego jakoś zabić. Co przyspieszyło śmierć pańską? Co śmierć pańską przyspieszyło? Przyspieszyło pierwsze wskrzeszenie Lazarza. Tak kiedyś mieliśmy wykład o wskrzeszeniu Lazarza. To jest powiedziane, że się Rada Żydowska zebrała. Musimy coś z tym zrobić. Bo że jawny cud się stał, to wszyscy wiedzą. I że ten człowiek za sobą pociąga coraz więcej społeczeństwa żydowskiego, musimy coś działać. To przyspieszyło śmierć naszego Pana. Drugie, triumfalny wjazd. Wjechał teraz jako król. Został wołany przez wszystkim. Wszyscy wołali Hosanna, błogosławiony, który jest w imieniu Pańskim. Żydzi, a szczególnie nauczeni w piśmie faryzeusze, musimy coś robić. Cały naród za nim idzie. Trzecie, wypędzenie handlarzy ze świątyni. Co tej tradycji nikt nie naruszał. Handel sobie uprawiali, a handel bardzo kwitł. Bo rzeczywiście w narodzie żydowskim tak było, że każdy prawowity Żyd trzy razy ma się stanąć przed Panem na miejsce, które Pan obrał. Święto przejścia, święto Pięćdziesiątnicy, albo nazywane Święto Tygodni było, i Święto Kuczych. Ale było powiedziane nie próżno, tylko z darem w ręku. Ale gdyby ktoś, w zakonie powiedziane był, daleko mieszkał i postanowił sobie, że ja dla Pana ofiaruję baranka. Po co ma 100 km albo 200 km tego baranka wieść czy prowadzić? Tego baranka tam sprzeda i te same pieniądze przyniesie, kupi na miejscu takiego baranka, ofiaruje Panu za tę samą cenę. Oczywiście był taki handel, baranki sprzedawane, cielce sprzedawane. Ileś wziął za swego baranka? Ile i tyle. O, za tego masz tego tu baranka. Ten baranek szedł na ofiarę, ale oprze drugimi zwami i tak te baranki, te cielce sprzedawali na ofiary, one nie szły. Jezusowi się to nie podobało. Często się patrzył, nie mógł tego znieść, ale teraz jako król, prawowity król, prawowity król, kiedy wchodził na stolicę w narodzie żydowskim, tak miało być. Pierwszy miał wejść do świątyni i złożyć Bogu przysięgę, że od tej pory będzie dbał o zakon i o tą świątynię. I on właśnie, kiedy wszedł, jako król, zobaczyli mój dom ojca mojego, uczyniliście skinię zbójcą. I opędzenie tych handlarzy, naruszenie tego i tradycji, i tego, co tam trwało, bardziej zdenerwowało nauczonych w piśmie faryzeuszów kapłanów. I czwarte objawienie o bludze faryzejskiej w 23 rozdziale Pan Jezus powiedział, stykając się z nimi, i wtedy powiedział wszystko, jakimi oni są, to przyspieszyło śmierć naszego Pana. Lecz uważali, że święta tego robić nie można, bo wielka rzesza ludzi w napływ, około 2 miliony ludzi z diaspory i z całego Izraela przyjeżdżało do Jerozolimy. Nie można. No bo jak dopiero parę dni temu ci ludzie wołali Hosanna, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim, król izraelski, to mogą ci ludzie zrobić co? Rewolucję, gdyby on był aresztowany. Mogą nas wszystkich tutaj roznieść. I nawet władza rzymska już by nie dala rady, jeżeli Motłoch się zbuntuje. To też postanowili, że Jezusa trzeba zgładzić, ale nie teraz święta. Dwa dni przed śmiercią Pan Jezus znalazł się w domu niejakiego Szymona Trędowatego. Jak czytamy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, od 6 do 13 wersetu, mówi tam. A gdy Jezus był w Betanii w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do niego niewiasta, mająca słoik alabastrowy maści bardzo kosztownej. I wylała ją na głowę jego, gdy siedział u stołu. Co widząc, uczniowie jego rozgniewali się, mówiąc, i na cóż ta strata? Po co to wszystko? Ale mogła być ta maść drogo sprzedana i mogło się to dać ubogim. A gdy poznał Jezus, rzekł im, przedcie przykrzycie tej niewieście, dobry zaprawdę uczyniła przeciwko mnie. Ale wy Boga zawsze macie sobą, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo nawalawszy tę maść, na ciało moje uczyniła to, przygotowując mnie ku pogrzebowi. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek będzie kazana ta Ewangelia po wszystkim świecie, i to będzie powiadano, że ona uczyniła na pamiątkę moje. To też przy tej okazji, drodzy braterstwo, przy śmierci naszego Zbawiciela, czy byłoby możliwe, żebyśmy o tym nie wspomnieli? Uczynek, który uczyniła ta niewiasta. Jest napisane, przystąpiła ta niewiasta. Jak na imię było tej niewieście? Proszę? A skąd my to wiemy? Tak, bo tłumaczy nam drugi ewangelista Jan. Zapisany w 12 rozdziale, a 3 wersecie. A Maria, wziąwszy funt maści szpikanardowej, bardzo drogiej, namazała nogi Jezusowi i utaiła, i otarła włosami swoimi nogi Jego. I napełniony był on dom wonnością onej maści. Była to Maria. Właśnie za wskrzeszenie brata Lazarza. Jedni radzili, aby Jezusa za to zabić, że go zbudził. Ona natomiast z drugiej strony była bardzo wdzięczna, że Jezus krzesił jej brata. Wtedy jest powiedziane, że kiedy ona to wylała na głowę, nie tylko Jezus z tych pachnideł korzystał, ale cały dom napełniony był wonnością onej maści. Często, drodzy braterstwo, pamiętajmy, że nieraz jedni lubią, jeżeli jest jakiś zapach, a drugi może ich to drażni. Pamiętajmy, że jeżeli jest kilka osób, to musi być zawsze ktoś pierwszy przewodnik. I pomiędzy nimi, kto był tym przewodnikiem? Judasz był przewodnikiem. Judasz był przewodnikiem. Piękny uczynek, wspaniały aromat miłości ona okazała, ale nie okazała, ale nie wszystkim się to podoba. Często ja już sam słyszałem w swoich uszach, nie powiem, że tutaj, ale pomiędzy naszym nawet braterstwem. No, nieraz co jak mówimy tylko o miłości, o miłości, o miłości. Czy to się może komuś nie podobać? To powinno jak najwięcej się podobać. To jest wspaniały aromat. Ale są niektóre, którym się nie podoba. I dlatego ten uczynek Marii dopomógł Judaszowi do upadku. Ten Judasz, który tak już był na drodze ślickiej, ale to przyspieszyło, że jego upadek prędzej nastąpił. Pytamy się, dlaczego? Cóż ona złego uczyniła? Ona to, co w sercu najlepszego posiadała, to wtedy okazała i naszemu Zbawicielowi. Tak, czasami wspaniałe życie, święte życie, miłość, sprawiedliwe życie niektórych prowadzi do upadku. I po tym wydarzeniu, które ona uczyniła, w serce Judasza wszedł szatan. Tak czytamy. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, a 3 werset mówi tak. I wstąpił szatan w Judasza, którego zwano Iszkariotem, który był z liczby 12. Wstąpił szatan. Serce się zawzięło. Serce zamiast być przepijone radością, że oto niewiasta, która może niewiele może mieć do czynienia. Niewiasta, która ona nie ma możliwości, Pan Jezus jej nie posyła, żeby szła, uzdrawiała, żeby szła w imieniu Jezusa Ewangelię głosiła, żeby diabłów wyganiała, to co najlepszego miała, czy przed nim przyszedł do Jezusa, ale zabrał ze sobą 7 demonów. Ten diabeł zabrał ze sobą jeszcze 7 demonów, bo tak jest napisane w Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale 43 do 45 wersetu mówi tak. A gdy nieczysty duch od człowieka wychodzi i serce Judasza on wyszedł, kiedy się zetknął z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Przechadza się po miejscach suchy, szukając odpocznienia, ale nie znajduje, bo wszędzie wszystkie serca już przez demonów są zajęte. Nie ma pustego serca. A serca wyszedł. Wtedy mówi, wrócę się do domu mego. Skądem wyszedł? A może tam ja jeszcze wrócę się? A przeszedłszy znajduje go próżny i umieciony i ochonduszony. Serce już było czyste, próżne. Nie było tam złego. Wtedy idzie i bierze sobą 7 innych duchów, gorszych niżeli sam. A wszedłszy mieszkają tam i bywają ostatnie rzeczy człowieka onego gorsze niżeli pierwsze. Tak się stanie i temu rodzajowi złemu. Dlatego, drodzy braterstwo, jest powiedziane, wszedł szatan. I to serce stało się gorsze, niż było przed poznaniem prawdy. Wszedł w serce napisane, opanował sercem, uczuciami przeciwnymi, jakie do tej pory Judasz miał. Do tej pory miał wiarę i teraz zamiast wiary wstąpiła niewiara w to serce. Zamiast ufności, którą miał do swojego Pana, nastąpiła podejrzliwość. Zamiast miłości, którą Pana milował, nastąpiła nienawiść, wprost nienawiść do tej osoby. Zamiast radości, z prawdy, z tego, że poznał Chrystusa, nastąpił niepokój, co teraz będzie. Człowiek w niepokoju, w roztargnieniu najgorsze rzeczy może uczynić. Dlatego też, drodzy braterstwo, kiedy szatan wszedł do tego serca, jak już powiedzieliśmy, niewiasta mu ani nie kazała. Ta niewiasta, to jest Maria, chciała jak najlepiej. Cały dom się cieszył, radował, ale on jeden najbardziej z tego powodu był niezadowolony, chociaż jest powiedziane, że inni uczniowie tak samo się radzą. I to mu się tak nie spodobało, jak czytamy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział od 14 do 16 wersetu, gdzie mówi tam. Wtedy odszedłszy jeden z 12, którego zwano Judaszem, Iszkariotem do przedniejszych kapłanów. I rzekł im, co mi chcecie dać? A ja go wam wydam. Oni mu odważyli 30 srebrników. Po tym uczynku, po tej wspaniałej, abyśmy powiedzieli, wspaniałej uczcie, które tam Maria uczyniła, Judasz tego nie mógł znieść. Wprawdzie prawdopodobnie jeszcze na tej uczcie był, bo to było 2 dni, ale widocznie, jak się ta uczta tylko skończyła, tak od razu udał się wprost do najwyższych kapłanów. I mówi, co mi teraz dacie? No, bo oni głosili, jeżeli by ktoś wydał, no będzie dla niego nagroda. No, a ci mu odważyli 30 srebrników. Dlaczego nastąpiła teraz inna zmiana w sercach kapłanów? Że jak do tej pory mówili, że tak, jego trzeba zgładzić, tylko żeby tego nie robić, kiedy święta. To teraz nastąpiła zmiana, że święta jego sądzili. Czemu taka zmiana? Uznali, że to czyste rządzenie prawie, że niebios, żeby jego uczeń wydawał go. Zrozumieli, że tam uczniowie są z niego już niezadowoleni, zawiedli się na Jezusie kompletnie. Jeżeli z jego uczniów jeden przyszedł i chce wydać, to wobec tego żadnego rozruchu w mieście nie będzie. Bo spodziewali się, że gdyby wcześniej, że uczniowie zrobią rozruch i wtedy ludzie pójdą wszyscy przeciwko kapłanom, gdyby był Jezus aresztowany święta. Ale jeżeli uczeń jego zdradza, to znaczy się, uczniowie się na nim zawiedli, nie będzie żadnego rozruchu. W taki sposób rozumieli, nie wiedzieli, że tak w planie Bożym było napisane. I to spowodowało, że sądzili go święto. Ofiarowali mu 30 srebrników jako cena niewolnika za śmierć niewolnika. Taka cena w zakonie była. Czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale, a 32 werset, tam jest powiedziane takie zdanie. Jeśliby niewolnika ubudł wół, albo niewolnicy srebra 30 syklów da panu jego, a wół on okamienowany będzie. I Judasz w tym miejscu okazał się panem naszego Zbawiciela, bo jego sprzedawał, a Jezus dla Judasza okazał się jako ten niewolnik. Sprzedawał. Dlatego Judasz otrzymał 30 srebrników. Wół uważali Żydzi, że to nikt inny, tylko Rzymianie te goje, które nie wiedzą, co czynią, oni poniosą odpowiedzialność i dlatego my będziemy czystymi. My według zakonu wszystkośmy dobrze uczynili, my będziemy czystymi. Jak już kiedyś wspomniałem, nie wiedzieli, że czasami wół mądrzejszy jest od nich, uczonych rabinów, bo wziął miskę z wodą, umył ręce i powiedział, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. To dopiero musieli zawołać krew jego na nas i na dziadki nasze. Cena 30 srebrników spełniła się prosto i Zachariasza, zapisane w 11 rozdziale, a 12 wersecie, gdzie mój tar. Bom rzekł do nich, jeśli to jest dobra w oczach waszych, dajcie zapłatę moje. A jeśli nie, zaniechajcie. Wtedy odważyli zapłatę moje 30 srebrników. Tak powiedziałem, że jeżeli to Jezusowi się należało za te czyny, za wspaniałe życie, za ogłoszenie Ewangelii, za opuszczenie chwały niebiańskie przyjście na ziemi, za to, co ludziom czynił dobrze, uzdrawiał, wskrzeszał, trędowatych leczył, wiele innych rzeczy dokonywał, należała mu się chwała, uznanie. Ale mówi, oni zapłaty zatrzymali dla siebie, a jemu tylko dali za niego te 30 srebrników. Po tych 2 dniach nastąpiła ta ostatnia wieczerza, jak nazywamy ostatnia wieczerza, kiedy po raz ostatni spożywał baranka. Zapisane mamy w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, 17 do 19 wersetu mówi tak. A pierwszego dnia prześników przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc mu, gdzie chcesz, rzecz nagotujemy, abyś jadł baranka. On rzekł, idźcie do miasta, do niektórego człowieka, a rzeczecie mu. Kazał ci nauczyciel powiedzieć, czas mój blisko jest u ciebie. U ciebie jeść będę baranka z uczniami moimi. I uczynili uczniowie, jak im rozkazał Jezus, i nagotowali baranka. Kiedyś nadszedł ten czas, pierwszego dnia przaśników, te 14 Nisan, gdzie Żydzi zabijali baranka, tak samo uczniowie zwrócili się do Jezusa: dziewce, żebyś ty jadł baranka, bo on przecież jako członek rodu żydowskiego miał obchodzić tradycyjnego, literalnego baranka, i on obchodził, ile lat żył, aż do swojej śmierci ostatni raz spożywał tego baranka. Nawet na inne miejsce powiedział, kiedy zasiadł do tego baranka, to powiedział takie zdanie: żądałem jeść z wami tego baranka pierwej, niż bym cierpiał. Moim wielkim pragnieniem było, żeby jeszcze raz w swoim życiu obchodzić tą pamiątkę. To wtedy uczniowie się zwrócili: gdzie chcesz? I Pan Jezus mówi: idźcie do miasta, do niektórego człowieka, rzeczecie mu. Dlaczego Pan Jezus tak zapowiedział? Idźcie do niektórego człowieka. No, przekład to daje do wiadomego człowieka. A Biblia tysiąclecia do znanego człowieka. Dlaczego Pan Jezus tak powiedział? Czy nie mógł wprost powiedzieć: na tą i na tą ulicę idźcie, do tego i tego człowieka idźcie? Czemu Pan Jezus tak powiedział? Ewangelista Marek jeszcze dodaje, jak czytamy w 14 rozdziale, 13 wersecie, gdzie mówi tam: i posłał dwóch uczniów swych i rzekł: idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek zwany Wody Niosące, idźcie za nim. Widocznie, kiedy powiedział: pójdziecie do tego znajomego człowieka, no i powiecie, gdzie ta jest sala, on wam skaże: no dobrze, no ale Panie, ty masz dużo znajomych ludzi tam. Pan Jezus miał dużo ludzi, które były jemu znane, które za nim, chociaż byli skrytymi uczniami. Gdzie? Tu jeszcze dodaje: jak będziecie szli, będzie szedł człowiek, zban wody poniesie, tego się wcale nie pytajcie, idźcie za nim, powiecie, gdzie jest ta sala. Czemu Pan Jezus tak mówił, nie powiedział wprost? Myślę, drodzy braterstwo, że było dwa powody. Pierwszy, dla bezpieczeństwa, bo Judasz wcześniej go nie zdradził. Bo Jezus wiedział, że on był u kapłanów, i gdyby teraz Pan Jezus, on nigdy po kryjomu nie brał osobno, nie chciał, on to wszystko mówił wprost, wszyscy słyszeli, i gdyby powiedział: pójdziecie na tą ulicę, do tego i do tego człowieka, kto wie, czy Judasz by szybko się nie wywinął i poszedł, on tam i będzie. A tak Judasz nie wiedział. Było to po prostu zakryte dla bezpieczeństwa, bo jak sam powiedział, że wielkim jego pragnieniem było, żeby jeszcze tego baranka raz w życiu on mógł jeść. Drugie, by wzmocnić wiarę uczniów. By wzmocnić wiarę uczniów, że tam pójdziecie, nie bójcie się, tam będzie, jak raz w tym czasie szedł człowiek, zwan wody niosący, w tych oczach później uczni Jezus jak zrastał bardzo wysoko. No jak to tak się stało, że jak raz zwan wody niósł? Pan Jezus się powołał na pewne wydarzenie ze Starego Testamentu. Zapisane mamy w pierwszej księdze Samuelowej, 10 rozdziale, od 2 do 7 wersetu przeczytamy. Tam jest powiedziane, kiedy Samuel pomazał pierwszego króla izraelskiego Saula. I na dowód tego dał mu pewne znaki, które miały się w jego życiu spełniać, jak czytamy. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, znajdziesz dwóch mężów u grobu Racheli, na granicach Benjamin w Selsach, którzyś powiedzą: znalazły się oślice, które heś chodził szukać, a to zaniechawszy ojciec swój starania o oślicach, prasuje się o was, mówiąc: cóż mam czynić ze strony syna mego? Potem odszedłszy stamtąd dalej, przyjdziesz aż na pole Tabor i spotkają cię tam trzej mężowie idący do Boga, do domu Bożego. Jeden niesie troje koźląt, drugi niesie trzy bochne chleba, a trzeci niesie lagę wina. I pozdrowią cię w pokoju i dadzą dwa chleby, które weźcie z rąk ich. Potem przyjdziesz na pagórek Boży, który jest straż filistyńska, a gdy tam wnijdziesz do miasta, spotkasz się z gromadą proroków, wstępujących z góry. A przed nimi będzie harfa i bęben, i piszczałka, i lutnia, a oni będą prorokowali. I stąpi na cię Duch Boży Pański i będzie z nimi prorokować i odmieni się serce twoje insze, odmieni się inszego męża. A gdy przyjdą te znaki na cię, czyń cokolwiek znajdzie ręka twoja, bo Bóg jest z tobą. Podobnie postąpił prorok Samuel, sędzia, prorok Samuel, kiedy pomazał pierwszego króla Saula. Dlaczego powiedział te znaki, że on później miał poznawać, że to jest prawdziwy prorok, że on jest pomazany prawdziwie z punktu boskiego, że to się nie stało drogą przypadku, że to się nie stało jakoś inaczej. Że on jest prawdziwym prorokiem. Podobnie Jezus takie dał znaki, żeby oni poznali, że Jezus jest tym prawdziwym, chociaż idzie na śmierć, chociaż spotkają go różne bluźnierstwa, chociaż będzie zawieszony między dwoma lotrami, żeby oni nigdy nie tracili wiary, że to był prawdziwy Mesjasz, że to był prawdziwy prorok, bo cokolwiek on powiedział, wszystko się spełniało. Że teraz każdy odpowiada sam za siebie, Pan Jezus jakby chciał powiedzieć. I cokolwiek się to spełni, niech czyni cokolwiek uważa ręka twoje do czynienia, tak jak powiedział Samuel. Dobre lub złe. I inni apostolowie czynili tylko dobre, a Judasz w dalszym ciągu czynił to złe. To po tych znakach dawał jeszcze do przekonania. Przekonywał Judasza, ratował jego, żeby on zmienił stan swojego postępowania, swojego serca. Żeby wrócić z tej błędnej drogi, no bo wszystko tak się spełnia, że jak raz szedł człowiek, że zwan niósł, wszystko się spełniło. W 20 wersecie tego 26 Mateusza jest powiedziane tak: a gdy był wieczór, usiadł za stolem ze 12. No i nastąpiła znów konsternacja. Baranek gotowy, wieczerza jest postawiona, wszyscy czekają na Pana, żeby on oczywiście zarządził modlitwą. Najprawdopodobniej sam się modlił, a Pan sobie siedzi dalej. Czekają chwilę, dwie, Pan czeka, ale jakoś się nikt nie domyśla. Wtedy stanął od tej wieczerzy, wziął, przepasał się prześcieradłem, wziął miskę i podchodził każdemu jednemu, zaczął nogi. Bo to mieli uczynić Piotr z Janem, bo oni poszli naszykować baranka, bo Pan Jezus tych dwóch wysłał. Lecz idąc, szykowali baranka, cały czas nie pamiętali, że Jezus mówi, że On umrze. On zmartwychwstanie. Jego wydadzą w ręce grzeszników. On będzie opływany, wyśmiewany będzie. Ale między sobą się wadzili, kto będzie większy. Na pewno Ty, Piotrze, w Królestwie Pana. Ty, Janie. No bo przecież Tyś powiedział, że Mesjaszem jesteś. No tak, ale Ty jesteś umiłowanym Jego uczniem. No On nas jednakowo miluje, bo wszędzie nas bierze. Ale na pewno Ty, a na pewno Ty. I zapomnieli, żeby umyć nogi tym, które przyszli na tę wieczerzę. Wiemy, że Palestyna jest krajem kamienistym. Dużo jest piasku, dużo jest pylu. Dlatego tam się chodzi tylko w sandalach i nogi były brudne. I wtedy Pan Jezus chciał pokazać lekcję. Lekcja, która miała służyć na całe życie ludowi Bożemu. Dzięki tej lekcji teraz dopiero rozumiemy właściwy sens. Rozumiemy, w jaki sposób jedni drugim mamy służyć. I zaczął umywać nogi. Ale jedno ale. Od kogo rozpoczął? Bracie Ciechanowski. Czemu tak bracie myśli? Tak, ja też myślę, że chyba, no 100% trudno nam jest powiedzieć, od Judasza. Po pierwsze, bo on był tym panem, a Jezusa już uważał, że go sprzeda. A niewolnik, komu ma nogi umywać? Jezus o tym wszystkim wiedział, iż gotowe było napominanie, że podszedł do niego pierwszego. Ale swoich zatwardziało to braterstwo, to nie, on raczej się poczuł, że właśnie, o, właśnie teraz ja dopiero się staję czymś. Jestem zauważony, a do tej pory ja byłem zawsze pomijany, bo kiedykolwiek Pan Jezus w Ewangelii mówił, to pierwszego zawsze wyliczają Piotra, a ostatniego Judasza. Jest bylem niedoceniany. Drugie, że był najbardziej brudnym, najbardziej grzesznym. Dlatego najpierw i najbardziej potrzebne było jemu tego umycia. Ewangelii Jana, 13 rozdziale, a 19 wersecie Pan Jezus tak powiedział. Teraz ci wam powiadam. Przedtem niż się to stanie. Abyście, gdy się to stanie, wierzyli, że ja jest. Ja to wam wszystko mówiłem i wszystko wam dalej mówię przedtem. Później, kiedy się to wszystko stanie, żebyście wiedzieli, że ja jest. No to czy oni nie wiedzieli, że on jest? Co to za słowo, że ja jest? Że jestem właśnie istniejący od początku. W Ewangelii Jana kilka razy Pan Jezus powiedział takie zdanie, jak czytamy w 8 rozdziale Ewangelii Jana, a 24 wersecie to zaraz tak jest powiedziane. Przeto się wam powiedział, iż pomrzecie w grzechach waszych, mój do Żydów. Bo jeśli nie wierzycie, że ja jest, pomrzecie w grzechach waszych. Jeśli nie wierzycie, że ja jest, pomrzecie w grzechach. 28 werset jeszcze tak dodaje raz. Przeto im rzekł jest, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jest, a sam od siebie nic nie czynię, ale jako mnie nauczył Ojciec mój, tak mówię, że ja jest, poznacie. 58 werset jeszcze mówi tak, rzekł im jest, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niżeli Abraham był, jam jest. Czyli te wszystkie wersety wskazują, żebyście przyznali, żebyście dokładnie zrozumieli, że mój byt się nie rozpoczął wtedy, kiedy Maria mnie porodziła, tylko że jam był istniejący przed. Myślę, drodzy braterstwo, że Pan Jezus się powołał na słowa wtedy, kiedy występował w krzaku gorącym do Mojżesza, zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, 14 werset mówi tak. On tam występował w imieniu Bożym, bo Pan Bóg sam nie przemawiał. Wtedy rzekł Bóg do Mojżesza, będę, które będę, rzekł. Tak powiedz synom izraelskim, będę posłał mnie do was. Żebyście wiedzieli, że to ja tam byłem, że ja prędzej niż Abraham był, że jam był, nim świat był stworzony o wiele wcześniej przed tym. I dlatego, drodzy braterstwo, spożywali, wtedy usiedli do spożywania baranka paschalnego. Pan Jezus wspomniał, że jeden z uczniów wyda go. Wszyscy stawiali pytanie, chyba nie ja, Panie. Jeżeli teraz pomiędzy ich 12 było zasiedli do spożywania baranka i mój jeden z was wyda mnie, no to dotyczyło wszystkich. I każdy mówi, Panie, chyba o mnie nie myślisz. Chyba nie ja, Panie. Podobnie i Judasz powiedział, chyba nie ja, mistrzu. Wtedy Pan Jezus wziął sztuczkę chleba, umoczył w sosie i podał Judaszowi. Czy to było na to potwierdzenie? Czy to było na to, żeby Judasza już obnażyć? Nie, Pan Jezus tego nie miał na myśli. Panowało kiedyś w starożytności tak zwane przymierze soli. Że jeżeli dwie strony były zwaśnione, skłócone, i gdzieś by się te strony spotkały na jakimś przyjęciu i jedna drugiej podała chleb, pomoczywszy w sól albo jakieś tam coś słonego, jakiś sos, a druga przyjęła strona, między nami wszystko zostało skończone. Panuje w dalszym ciągu, jak było przedtem, nim myśmy się pokłócili. To Jezus miał na myśli ratować jeszcze Judasza. Jak czytamy Ewangelii Jana w 13 rozdziale, od 23 wersetu do 26 mówi tam. A był jeden z uczniów Jego, który się był położył na łonie Jezusowym, ten, którego milował Jezus. Przecież na tego skinął Szymon Piotr, aby się wypytał, który by to był, o którym by mówił. On położywszy się na piersi, Jezus rzekł mu, Panie, któryż to jest? I odpowiedział Jezus, ten jest, któremu ja umoczywszy sztuczkę chleba, Potem omoczywszy sztuczkę chleba, dał Judaszowi, synowi Szymona i Iszkariotowi. Oczywiście, to jest byli wtajemniczeni Jezus, Jan i Piotr, a reszta uczniowie wcale o tym nie wiedzieli. Po tej sztuczce chleba po raz drugi wszedł w serce Judasza szatan. Bo tak czytamy zaraz następny werset. A zaraz po tej sztuczce chleba wstąpił weń szatan, wtedy mu rzekł Jezus, co czynisz? Czyni rychło. Niektórzy uważali, że może coś Judasz zapomniał kupić, może jakiemuś biednemu jakiś podarek zanieść. Tak sobie tłumaczyli, a tylko trzech, które już wiedzieli, kim był. Judasz się poczuł obnażony przez Pana i opuścił wieczernik. Zachodziło pytanie, czy dla Judasza jeszcze wtedy był jakiś ratunek, czy żadnego ratunku nie było? Proszę. Ja bym wracał. Tak, był jeszcze ratunek. Jaki? Jak przyjął tą sztuczkę chleba? Jak Pan Jezus powiedział, co czynisz, czyń rychło, powinniśmy się ująć kolana. Panie, daruj. Panie, daruj. I gorąco prosić o przebaczenie. Kiedy Judasz wyszedł, poszedł prosto do kapłanu. Wtedy Pan powiedział jedno wspaniale zdanie, którym się ucieszył, że jednak zwyciężał swojego wroga. Napisane mamy w Ewangelii Jana 13 rozdział od 31 do 33 wersetu mojej tam. A gdy wyszedł, rzekł Jezus, teraz jest uwielbiony Syn Człowieczy, a Bóg uwielbiony jest mi. Teraz Syn Człowieczy jest uwielbiony. A Bóg przez Syna Człowieczego też jest uwielbiony. A ponieważ Bóg uwielbiony jest w Nim, wtedy Go też Bóg uwielbi sam sobie i wnętrze Go uwielbi. Właśnie przez uczynek ten ostatni, ratowanie swojego wroga i zdrajcy, Jezus pokazał prawdziwą miłość Bożą. Bóg w Jezusie był wychwalany. Tak powinno się postępować. A jeżeli teraz Pan Bóg mój jest uwielbiony przeze mnie, to ja święcie wierzę, że mnie uwielbi i to uwielbimy wkrótce. I dlatego 33 werset jeszcze raz Pan Jezus dalej tak mówi. Synaczkowie, jeszcze maluczko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak on powiedział Żydom, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie, tak wam teraz powiadam, wy w tej chwili przyjść nie możecie. Lecz jeżeli będziecie tak czynili, jak ja czynię, jeżeli będziecie się starali swoich wrogów zdobywać miłością i być gotowymi przebaczyć im aż do śmierci, to na pewno będziecie ze mną i będziecie tą chwałą otoczeni. Biblia tysiąclecia mówi otoczone chwalą, co jest tu został. Uczynił się sławnym, bo miłością swoją zwyciężał swego roka i okazał najwyższą miłość. Dlatego też, drodzy braterstwo, jeszcze by było wiele mówić, ale myślę, że jeszcze będziemy się nad tym zastanawiali, dalszą część, co Jezus uczynił, jaka była życie naszego Zbawiciela do końca, nim umarł i zmartwychwstał, ale tych kilka słów, na które myśmy się zastanawiali, a szczególnie postępek naszego Zbawiciela, jak daleko był gotowy przebaczyć swojemu wrogowi, jak daleko był gotowy ponieść, przydarować mu, aby tylko poprosił, żeby tak samo i myśmy taki nie byli, nie uprzedzajmy się do innych, ale bądźmy zawsze skorymi do przebaczenia innym, chociażby nam największą krzywdę uczynili. Jeżeli będziemy takimi postępowali, to będziemy podobnie naszemu Panu, w małej tylko dozie. A jak On powiedział, że przez to Ojciec był uwielbiony i cieszył się, że jeżeli ja uwielbiłem Ojca tutaj na ziemię, to mnie Ojciec uwielbi. Dlatego starajmy się, abyśmy takimi byli, a wtedy będziemy wielbili naszego Ojca. A jeżeli będziemy Go wielbili, naszego Ojca, naszym życiem szlachetnym, chrześcijańskim, to też zostaniemy uwielbieni i znajdziemy się tam razem z naszym Panem i tam wiecznie pozostaniemy.